Ale przyjechaliśmy do Was z północy, bo jedziemy z nadmorza od naszych przyjaciół, także mamy dzisiaj już 400 km za sobą i teraz w końcu mogę się poruszać, nie tylko trzymać kierownicę. Tak właśnie, z kościoła z Chorzowa jesteśmy, prowadzimy społeczność w Chorzowie. Natomiast dlaczego małżeństwa i dlaczego to jest takie ważne? Już w zasadzie prawie wszystko zostało powiedziane. Ja tylko dodam, że to jest taki najmniejszy kościół. I ludzie patrzą, słuchajcie, na ten kościół i ten kościół może być błogosławieństwem dla wielu, wielu. My za parę dni, paręnaście w zasadzie, będziemy mieli 28 lat po ślubie. I jak był ten czas, kiedy poznawaliśmy, dostaliśmy obietnicę poprzez Słowo Boże od Pana Boga, że jeżeli pójdziemy Jego drogami, On będzie budować nasz dom. I po wielu, wielu latach staraliśmy się iść Jego drogami, ciągle tam gdzieś kroczyliśmy, oczywiście jak wszyscy popełniamy błędy, co dzisiaj już też to było wiele razy powtarzane i nie ma ludzi idealnych, mamy błędy, ale Bóg nas zna dobrze i gdzie trzeba to nas ciągnie. I po wielu, wielu latach znaleźliśmy się w seminarium biblijnym i tam zauważyliśmy, że jest naprawdę duża dziura, jeżeli chodzi o takie poradnictwo małżeńskie, o to, co jest ważne właśnie, co jest tą podstawą, bo przecież na jakiejś podstawie musimy budować. Dzisiaj będziemy przede wszystkim o tym mówić tutaj teraz na tym kazaniu. Razem będziemy mówić, tak może trochę nietypowo, ale myślę, że to jest ważne, żebyśmy też usłyszeli, co kobiety mają na ten temat do powiedzenia, bo najczęściej słyszymy mężczyzn, tak? I mężczyźni mówią, czasami mówią za kobiety, nie zawsze mają rację. Dzisiaj postaramy się powiedzieć to razem, żeby to może bardziej wybrzmiało. I właśnie tam zauważyliśmy, że no Bóg nas kieruje w tym kierunku, żebyśmy zaczęli pracować z małżeństwami, żebyśmy zaczęli też jakby od tych podstaw, tym swoim błogosławieństwem się dzielić. Bóg nam coś dał, nie chcemy tego błogosławieństwa zatrzymywać, chcemy się z Nim dzielić i też między innymi dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj z Wami. Także 13-14 lat już służymy małżeństwom, jesteśmy, nazwaliśmy to nasze poradnictwo, to naszą służbę, projekt, różnie to nazywamy, dobrze nam razem, bo rzeczywiście nam jest dobrze nam razem i tym się chcemy dzielić. I jak czytamy dzisiaj podstawy małżeńskiej więzi, od podstaw, bo na czymś musimy budować, bo jak źle zaczniemy budować, byliśmy teraz nad morzem, to co na piasku jest zbudowane, to niestety się bardzo szybko zwali. Widzieliśmy ujście rzeki i tam byliśmy u znajomego, mówi, wiecie, raz te ujście jest tutaj, a jak za dwa tygodnie przyjdziecie, będzie 40 metrów dalej te ujście rzeki, nie? Tak wygląda na piasku budowanie, wtedy to jest niestabilne. Postaramy się dzisiaj znaleźć, co jest tą podstawą do tego, żeby naprawdę to, co budujemy, było fajne. Czy to już teraz działa? Nie, jeszcze nie działa. Okej. Dwa obrazki. Nie wiem, czy wszyscy będziecie widzieć. Ja się postaram jakoś tak może stanąć, żeby wszyscy widzieli. Ziemia sucha właśnie, taka niefajna i taka zielona, piękna. Gdzieś tam ktoś przejechał po niej. Widać, że to jest wszystko żyzne, soczyste. Żyjemy w trudnych czasach, słyszeliśmy dzisiaj z listu do Efezjan. Patrzcie, 2000 lat minęło. 2000 lat i możemy ciągle mówić, żyjemy w trudnych czasach, ale jest z nami Bóg. Każdy chciałby, to jest taki obraz małżeństwa, każdy chciał, żeby jego małżeństwo wyglądało jak ta żyzna ziemia, żebyśmy naprawdę byli takim właśnie błogosławieństwem. No a bardzo często to wygląda tak na sucho. Nie? Jakoś to tam jest, będziemy dzisiaj o tym jeszcze po południu rozmawiać. Kto nam daje to błogosławieństwo? No Bóg nam daje to błogosławieństwo. Bóg może z nas uczynić tą żyzną glebę. Potem rzekł Pan Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie. A każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios i wszelkim dzikim zwierzętom, lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber, wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg drugiego mężczyznę i przyprowadził do niego i mogli grać w karty, chodzić na wędki, tak? Będziesz miał dobrego kumpla, tak? Nie, tak to nie było, wróćmy, to jest kazanie, więc nie będę zmieniał tekstu, bo mi się dostanie po głowie od Pana Boga. Wtedy zesłał Pan głęboki sen na człowieka, także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciało to miejscem, a z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek, ta dopiero jest kością z moich kości, ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. Wow, niesamowite. Jak czytam, to na nowo wiele rzeczy mi powraca. Ten pierwszy raz, kiedy zobaczyłem Asię, kiedy tak jak Adam tam spojrzał na Ewę i mu szczęka opadła, tak? I powiedział, wow, to jest ta. To jest ta. Ty dla mnie uczyniłeś. I myślę, że każdy z nas gdzieś tam w przeszłości, gdy był ten moment, mówił, wow, Panie Boże, dziękuję Ci za nią. To jest ta. To jest ten. I to jest dobrze i tak ma być. Tak zrobił to. I słuchajcie, kolejna ważna rzecz z tego tekstu. Kiedy to było, powiedzcie mi? W jakim momencie świata? To był raj. Nie było jeszcze grzechu. Słuchajcie, nie było grzechu. Pamiętajcie, jeżeli ktokolwiek wam mówi, że małżeństwo jest po to, żebyśmy cierpieli nawzajem, to małżeństwo jest pomysłem Pana Boga. Małżeństwo jest pomysłem Pana Boga i jest jedną z nielicznych rzeczy, które mamy jeszcze z raju. To z raju Pan Bóg stworzył i później grzech to zaburzył, to jest fakt. Ale to był pomysł Pana Boga, żebyśmy byli razem, żebyśmy naprawdę cieszyli się z obecnością razem. Adam dostał zadanie, tak? Nazywał te zwierzęta i szukał tamtej swojej pomocy i co? Nie było. To nie ten gatunek, tak? Nie było tej pomocy. Szukał, patrzył, nadawał imiona i Pan Bóg spojrzał i pierwszy raz w Biblii, bardzo szybko, że coś jest nie tak, jak powinno być, nie? Pierwszy raz pada hasło, że trzeba coś zmienić.
I zobaczcie, jakiego mamy Boga. Pan Bóg widzi Adama, widzi, że Adamowi nie jest dobrze i nie mówi, o, ty zły Adamie, jak mogę, ja ci nie wystarczam. Adam miał pracę, miał relację z Bogiem, najlepszą, jaka jest możliwa, ale i tak czegoś mu brakowało. I Bóg tę potrzebę dostrzegł, uszanował i dał mu Ewę. Nie jest o to, powiedzmy, zazdrosny. To mu się podobało. Powiedział Adamie, nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Uczynię mu odpowiednią pomoc, uczynię mu kogoś, kto będzie taki sam, ale inny. I to jest sedno naszej tej małżeńskiej więzi. Jesteśmy tacy sami, no bo jesteśmy tacy sami. A jednak jesteśmy inni. I to jest z jednej strony radość, z drugiej strony to jest zadanie, ale zauważcie, jak mnóstwo jest tego, takich opisów, jak to starsi ludzie mówią o swoim życiu. To oni nie żałują pracy, nie żałują kolejnych pieniędzy, których nie zarobili albo zarobili, nie żałują niczego poza więziami. Mówią, gdybym znów był młody, to spędzałbym więcej czasu z rodziną, bardziej dbałbym o moją żonę, bardziej dbałabym o mojego męża, bo to jest najważniejsza rzecz i tak naprawdę my oceniamy poziom, powiedzmy, swojego szczęścia w życiu, swojej satysfakcji, właśnie opisując więzi, które nas łączą. I stąd mamy mnóstwo ludzi, którzy są bardzo bogaci i strasznie nieszczęśliwi i na przykład bardzo biedni, a szczęśliwi jak... No, w niewyobrażalny sposób w każdym razie dla tych ludzi, którzy się skupili na czymś innym. I łatwiej byłoby, tak jak Janusz mówił, gdyby Pan Bóg Adamowi stworzył kumpla i oni by się świetnie rozumieli. Panowie, no o wiele łatwiej jest zrozumieć kolegów.
Tutaj panie, koleżanki.
Tak, niż tego męża czy żonę. Bo są inni, bo jesteśmy inni. Będziemy później po południu trochę o tym mówić, dlaczego i jak, ale to no, nikt z nas nie ma wątpliwości. Bardzo często się nie rozumiemy. Ale to jest zadanie. Więzi się tworzy. zaufanie, związek się buduje. Można się zakochać od pierwszego wejrzenia, zdarza się, ale więź, małżeństwo jest czymś, co się buduje. To wymaga czasu, to wymaga energii, to wymaga zaangażowania, to jest robota. Ale to też jest największa satysfakcja w życiu. Kiedy to się udaje, kiedy są takie chwile, że wiemy, że naprawdę jest dobrze tak na 110%, to jesteśmy najszczęśliwsi. I to jest coś, co Bóg dla nas zaplanował. Co wynika też z tego tekstu? Takie trzy podstawowe rzeczy. Jedność. Pamiętamy, Bóg uczynił ich jednym ciałem. I często to jedno ciało nam się porównujemy to do jedności fizycznej, tak? I to jest naturalne, zupełnie oczywiste, jasne, że tak. Ale ta jedność, o której Bóg mówi, to jest coś o wiele, o wiele, o wiele więcej. Jest jeden mężczyzna, jest jedna kobieta i powstaje ich małżeństwo. Coś, czego nigdy wcześniej nie było w świecie, na ziemi. Są oni. Ja i ty równa się my. Tak? Powstaje małżeństwo, powstaje coś takiego naprawdę niesamowitego, gdzie duchowo ci ludzie pozostają sobą, oczywiście, że tak, ale stają się czymś jednym. Połączą się w jakiś nowy, nie wiem, byt, właśnie w małżeństwo i są jednością, są już razem. Już nigdy nie są też widziani tak do końca osobno. Kolejna rzecz, wierność. Oczywista sprawa. No nie ma jedności bez wierności. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy byli wierni, byli jednym, nie będąc sobie wierni. I znowu ten aspekt fizyczny jest oczywisty, ale ta wierność powinna się wyrażać każdego dnia w każdym naszym czynie, w każdych naszych myślach. Powinniśmy myśleć o tym, kogo wybraliśmy kiedyś na swojego męża czy żonę, jako o takim najważniejszym człowieku na świecie. I wierni tej osobie zawsze, jak robimy śniadanie, to dostaje on najgorszy kawałek chleba, co nie lubimy, jakiś taki stary, czy może najlepszy.
Kiedyś mój znajomy powiedział, wiesz co, moja żona mnie jeszcze kocha. Ja mówię, a skąd wiesz, nie? Oni mają piętrowe mieszkanie, on stanął, mówi, wyszedł z sypialni, stanął i żona wyciągnęła do śniadania, to tak niezdrowo, ale trudno. Coca-Cola, mówi, taka, wiecie jak to tyle tam było, taka zdegazowana już, nie? Tam już gazu nie ma. Mówi i wyciągnęła butelkę, żeby rozlać resztę, taki pełnej dwulitrowej. I mówi, byłem pewny, że dostanę z tą zdegazowaną, nie? I mówi, nalała i wzięła tą szklankę, położyła siebie, a jemu nalała tej Coca-Coli prawdziwej, takiej już gazowanej. I wtedy popatrzył, mówi, ona mnie ciągle kocha.
Ale słuchajcie, to są momenty, w których się nasza wierność zaczyna. Bo jeżeli my robimy rzeczy pod innych ludzi, no to skąd my potem mamy wziąć siłę, żeby być wiernym do końca, jak nie jesteśmy wierni w tych małych rzeczach? Ja od tych... Janusz mnie nigdy nie widział z krótkimi włosami. Ja mam zawsze takie. Dlaczego? Bo on lubi. I spotkałam koleżankę, z której nie widziałam 10 lat temu. I ona mówi, Asia, no co ty masz cały czas tą samą fryzurę? Ja nie wierzę, normalnie nic z tymi włosami nie robisz. Ja mówię, no nie. A dlaczego nie? Ja mówię, Janusz nie lubi. No chyba zgłupiałaś. No będzie, no co ci mąż będzie dyktował, jaką masz fryzurę? A co jest w tym złego? Tak. Niech on decyduje, jaką ja mam fryzurę. No?
To ja częściej patrzę, w lustro się patrzę przez parę minut.
On mnie widzi częściej niż ja siebie sama, nie? Ale słuchajcie, to się tu zaczyna. Jaką ja mam postawę i co jest w moim sercu, tak? Czy ja jestem tu sobie samorządna, niezależna, samodecydująca i w ogóle mnóstwo różnych samo? Tak, jestem może nie Zosia, ale Asia Samosia, tak? I to jest coś, do czego kobiety w dzisiejszym świecie są bardzo kuszone. musisz być niezależna, bo tylko wtedy jesteś tam prawdziwą kobietą. Musisz być samofinansująca, samodecydująca, samo. I co jest na końcu? Samo. Dokładnie. I to jest coś, co nam jako kobietom się nie podoba. Nie? Ale to jest echo bardzo starego wydarzenia. Kiedy przyszedł wąż i powiedział: Ewa, weź, no sama zdecyduj, tak? Co jest dobre, a co złe. No przecież masz oczy, widzisz, tak? Dobre do jedzenia. No ale Pan Bóg powiedział, to sama zdecyduj. I my się na to bierzemy. I lądujemy potem same. I jesteśmy bardzo niezależne, bardzo samorządne, samofinansujące i opiekujemy się wszystkimi 40 kotami i bardzo je kochamy. Tak to wygląda. Więc wierność powinna się zacząć w tych małych rzeczach. Od śniadania, od fryzury, od mnóstwa innych drobnostek. Od tego, gdzie jest twoje serce. I to samo zresztą dotyczy mężczyzn, bo mężczyźni też nie przepadają za samotnością, wbrew pozorom. I kolejna rzecz, przejrzystość. To jest to, co tam na samym końcu było, że Adam i Ewa byli nadzy, ale się nie wstydzili. No znowu ten aspekt fizyczny tutaj jakby przesłania trochę temat i on jest oczywisty i istotny, ale on pokazuje to, że pomiędzy nimi nic nie było. Nie mieli żadnych tajemnic pomiędzy sobą. I oczywiście, że nie chodzi o to, żeby w jakiś kabaretowy sposób nie robić sobie niespodzianek, bo przecież nie mogę mieć przed mężem tajemnicy, więc on oczywiście już musi wiedzieć, co dostanie na urodziny, nie? Bez przesady. Róbmy sobie też miłe rzeczy, ale chodzi o to, żebyśmy nie mieli przed sobą tajemnic naprawdę, żeby nie było niczego, o czym twój mąż czy twoja żona nie powinien się dowiedzieć, bo coś tam. I znowu, to są ogromne rzeczy, ale to się zaczyna w bluzeczce. Nie, no co, to jest stara, nie? No wczoraj ją przyniosłam ze sklepu, nie? No nie, no przecena była. No mamy bardzo często jako kobiety takie grzechy na swoim sumieniu. Mężczyźni zresztą tak samo, tak?
Musiałem dłużej pracować, nie?
Tak, no musiałem, nie? Czy nie, no to ten tam jakiś, to jakieś tam urządzenie, coś tam. Nie, to stare jest, to potrzebuję do auta, muszę to mieć, nie? Każdy ma, wiecie, to też w Biblii, każdy ma zboczył na swoją drogę. I niekoniecznie to, że ktoś czegoś nie robi, oznacza, że jest dobry, bo to oznacza, że po prostu raczej upada w, czym, w jakimś innym miejscu. Ale te, tak samo te wszystkie konta na Facebooku, komórki i tak dalej, wspólne pieniądze i te sprawy. Przejrzystość. Musimy wiedzieć jako małżeństwo o sobie wszystko, no bo jesteśmy jednością. To nie może być tak, że część coś robi, a druga część o tym nie wie. To są takie bardzo różne sytuacje, kiedy, nie wiem, odzywa się do nas jakaś tam stara miłość z liceum, nie? No i mamy wybór, tak? Albo mówię o tym żonie czy mężowi, albo gdzieś tam zaczynam rozmawiać i...
I podsycam, nie?
I podsycam.
To jest takie fajne. My lubimy, jak coś nas tam gdzieś tak właśnie dotyka. To jest fajne, ale to jest grzech, słuchajcie. Mamy być przejrzyści wobec siebie i to tam, gdzie to jest potrzebne. Jeżeli w twojej głowie się rodzi dość takiego pytanie, że moja żona, gdy teraz to robię, co robię w tej chwili i mojej żonie by się nie podobało, to już jest alarm, słuchajcie. To już jest alarm, to znaczy zostaw to, odwróć się i odejdź od tego, co w tej chwili robisz. Jeżeli w twojej głowie się rodzi coś takiego, mojej żonie by się to i to dotyczy diety, to dotyczy różnych innych rzeczy, nie? Jak kupuję trzeciego batona w pracy, to już wiem, mojej żonie by się to już nie podobało, nie? Bo dba o moje zdrowie i jest ze mną, nie? Także pamiętajcie, jeżeli rodzi się coś, takie narzędzie, które u mnie bardzo fajnie funkcjonuje, jeżeli w mojej głowie rodzi się, mojej żonie by się to nie podobało, to znaczy, że wkraczam w bardzo złą ścieżkę.
Z poprzedniego fragmentu też wynikają role, które mamy. I z tym jest w dzisiejszym świecie koszmarny bałagan. Bo nie wiemy, jak to jest. Wiemy, jak było kiedyś, ale nie tak całkiem kiedyś, tylko powiedzmy z 50 lat temu, czy 100. Wiemy, jak to było, ale nie umiemy się do końca ogarnąć z tym, jak jest i nawet jak powinno być. No i znowu ma sens wrócić do Biblii, do tego, co Bóg o tym mówi i poszukać, o co w tym chodzi. I pierwszą rzeczą, którą się zajmiemy, to jest rola kobiety. Czym kobieta została nazwana, czy kim może bardziej? Odpowiednią pomocą. Upraszczając nieco sprawę, Pan Bóg patrzy na tego Adama i mówi, chłopie, ty to sobie sam nie poradzisz. Potrzebujesz odpowiedniej pomocy. I daje mu tę pomoc odpowiednią. Jakkolwiek ja nie jestem wielkim miłośnikiem hebrajskiego i greckiego, to tu jednak jest to bardzo potrzebne. Ponieważ ta pomoc odpowiednia to są hebrajskie słowa ezer kenegdo. I to jest bardzo specyficzne słowo. Bo wiecie, jak się tłumaczy z języków, to bardzo trudno jest oddać takie rzeczywiste znaczenie. I ezer kenegdo jest tłumaczone na kilka sposobów. Pomoc odpowiednia to jest najczęściej spotykane, ale mamy też siłę naprzeciw. To jest siła, która jest równie silna z tym samym kierunkiem, ale z innym zwrotem. Tak? To jest generalnie coś, co idzie z tobą do ciebie z dużą siłą na czołówkę. To samo. Pomoc odpowiednia. Pomocą odpowiednią w kulturze tamtej, ezer kenegdo, był generał dla króla podczas wojny. Król potrzebował ezer kenegdo, potrzebował dobrego generała. Kto wygrywa wojnę w historii? Królowie. To królowie wygrywają wojny. Jeśli mają dobrych generałów. I to jest pomysł Pana Boga na to, kim ma być kobieta dla mężczyzny. To nie chodzi o kobietę, która będzie gotowała, prała, sprzątała i podawała kapcie. Złego w tym nic nie ma. Ale Bóg, mówiąc Adamowi o tym, że potrzebuje tej pomocy, mówi o czymś o wiele więcej. Mówi o inspiracji, mówi o sile, mówi o kimś, kto cię pociągnie albo popcha. Kiedy tego potrzebujesz. W Biblii ezer są nazywane dwie osoby. W tym kontekście kobieta i Bóg w tych wszystkich poniżej cytatach, w psalmach 33, 20 i 70, w drugiej Mojżeszowej, w piątej Mojżeszowej, Bóg jest nazywany pomocą dla Izraela. I tutaj nie ma, my jako kobiety się często boimy, że jak tu jesteś już sługą, to już jesteś niżej w hierarchii i tak dalej, nie? To pamiętamy, Jezus umywa stopy i tak dalej. To nie to jest celem. Żydzi mówili, że kobieta powinna być odpowiednią pomocą dla swojego męża, jeżeli on na to zasługuje. A jeżeli nie zasługuje, to powinna zrobić wszystko, żeby zasługiwać zaczął. To jest rola dla kobiety. Jeżeli ten facet się nie umie ogarnąć i wyjść z domu, to należy go... Dziękuję. Dokładnie.
Zainspirować.
I my mamy w kulturze coś takiego, że kobiety generalnie manipulują i jęczą. Tak? A pan czemu nie zrobiłeś? No czy to panowie motywuje? No więc właśnie. Więc pytanie, jaką żoną Bóg chciałby, żebyś ty była dla swojego męża, żeby być taką pomocą, jaką Bóg jest dla Izraela. Pamiętamy, jak się zachowuje Izrael? No szału nie ma. Wychodzi z Egiptu i narzeka. O, w Egipcie mi było lepiej, mieliśmy pod dostatkiem cebuli, czosnku. O, zabijali naszych pierworodnych synów, musieliśmy ciężko pracować, ale tam to było super. Teraz musimy ciągle iść i nudzi nam się i ciągle manna i przepiórki, nie? I co robi Bóg? Po pierwsze wytrzymuje to i po drugie prowadzi ich dalej, daje im kolejne zadania, jest cierpliwy, tak? I taką pomocą mamy być jako kobiety dla naszych mężów.
Także mamy zerknek do teraz mężczyźni. No właśnie, jak to wygląda bardzo często u nas, ale poczytamy tekst. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje jak Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będą jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Mamy tutaj wplecioną rolę mężczyzn w cały ten tekst. Słuchajcie, jak Chrystus ukochał Kościół, tak my mamy kochać swoje żony. I tu już dzisiaj padło, dziękuję, za to, że chrześcijański lider, a w domu ma być liderem kto? Mąż. Tak? Mąż ma być liderem. Chrześcijański lider to nie jest przywódca, który mówi to jest sługa. Słuchajcie, zobaczcie, to się sprowadza do tego, że mamy sobie nawzajem służyć. I tutaj mężczyzna z pozycji lidera służy swojej żonie jak Chrystus Kościołowi. Co Chrystus zrobił? Umarł za Kościół. Panowie, czy jesteście gotowi umrzeć za swoje żony, gdy przyjdzie czas? Chrystus to dla Kościoła zrobił. Mamy być takimi liderami. Oczywiście nie ma w tym nic złego, bo ja pralki nie umiem obsługiwać. I nie ma nic w tym złego, jak Asia pierze. Nie ma w tym nic złego, jak Asia robi jedzenie, chociaż ja też bardzo lubię gotować i odpoczywam w kuchni. Nie mówimy o tych takich podstawowych rolach. To jest wszystko do ustalenia. Ale mówimy o czymś więcej. Kim jesteśmy dla siebie w małżeństwie? Jesteśmy nawzajem sobie, chociaż ja jestem liderem, chociaż prowadzę rodzinę, ale ja służę tej całej rodzinie i służę przede wszystkim mojej żonie. To jest podstawa. Jeżeli to zacznie chodzić, to małżeństwo według standardów Pana Boga, to naprawdę to nabiera jak kula, która się toczy. Jest coraz to lepiej, coraz to lepiej, coraz to lepiej. Co staje na przeszkodzie zazwyczaj? Staje na przeszkodzie nasz egoizm. Czy Pan Jezus był egoistyczny? Nie, nie był. Jak czytamy Ewangelię, Pan Jezus służył, przyszedł na świat, spełniał wolę Ojca na 100%. Drodzy Panowie, to jest nasza rola w domu. To jest nasza rola, aby być dla tej drugiej osoby. I to się tak samo w każdym dniu. Czy ja przyjdę z pracy wkurzony i teraz będę tutaj rządzić w domu, w taki sposób ustawiać wszystkich? Tak najczęściej jest. Ja sam jestem normalnym człowiekiem, pracuję zawodowo i naprawdę czasami mam wszystkiego dość. Ale jak mam w głowie i mam czas jeszcze 3 minuty przed wejściem do domu pomodlić się, Pan Bóg to bardzo często zupełnie inaczej układa. Jesteśmy dla naszych żon, jesteśmy nawzajem dla siebie po to, żeby sobie nawzajem służyć i po to, żeby te małżeństwa wyglądały zupełnie inaczej niż wyglądają na świecie. I znowu tutaj wraca, 3 razy mamy co najmniej w Biblii, to co pamiętam powtórzone, że stają się jednym ciałem, tak? Stajemy się jednym ciałem i to ciało nabiera coś zupełnie nowego, słuchajcie. I mamy bardzo często tą świadomość, że zostaliśmy zbawieni, tak? Większość z nas pewnie może śmiało powiedzieć, nawet z datą swoją powiedzieć, zostałem zbawiony przez Pana Jezusa i od tego czasu zacząłem prowadzić nowe życie. Było lepiej lub gorzej, ale Pan Bóg mnie prowadził. Ja mniej więcej pamiętam, było to już 30 parę lat temu, zostałem uratowany przez Pana Boga z tego świata i On mnie prowadzi. Jak sobie przypomnę, co wtedy robiłem, to No, było bardzo źle jeszcze. Z perspektywy dzisiejszej Bóg nas uświęca. I tak samo, słuchajcie, małżeństwa. To jest jedno ciało. Zapominamy, że to ciało też jest zbawione, tak? To ciało zostało tak samo zbawione, jak ja i moja żona razem połączeni. Jesteśmy też zbawieni przez Pana Jezusa. Pan Jezus umarł za wszystkie nasze grzechy i te wspólne też, tak? I idziemy w świat razem jako to zbawione ciało. Miejcie tą świadomość, że małżeństwo, podobnie jak my, podlegamy grzechowi, tak? Ale nie jesteśmy grzeszni. Jesteśmy uświęceni. Pan Bóg nas widzi jako świętych. Tak samo jako małżeństwo. Jesteśmy przez Pana Boga uratowani poprzez Pana Jezusa Chrystusa.
No i teraz, jeżeli naprawdę dochodzimy do tego, następne, i widzimy, że rzeczywiście zaczynamy sobie służyć, no to słuchajcie, taki team jest nie do zdarcia. Natomiast w dzisiejszym świecie znowu bardzo często szukamy jakichś porad, psychoterapii i czegoś, bo mamy zranienia z przeszłości i tak dalej. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest bezwzględnie złe, bo nie. Ale pytanie, czy szukamy odpowiedzi we właściwym miejscu, tak? Jeżeli ktoś ma na przykład problem z wyrażaniem się, bo przestraszył się kiedyś wielkiego psa i się jąka, no to naprawdę ma sens iść do psychologa, do logopedy i się pewnych rzeczy nauczyć. Czasami to tak jest. Ale problemem podstawowym w życiu człowieka jest grzech, a nie to, że ktoś mu kiedyś zrobił krzywdę. No bo jeżeli na tej sali tutaj, w tym miejscu jest ktoś, komu nikt nigdy nie zrobił krzywdy i kto nie ma żadnych trudnych wspomnień, z którymi musi sobie jakoś w życiu radzić, to ja bym strasznie chciała spotkać się, zrobić sobie jakieś selfie z tą osobą, bo jeszcze nie spotkałam nigdy w życiu kogoś takiego. Każdy ma przeżycia trudne, każdy sobie z nimi radzi lepiej albo gorzej, natomiast pierwszym kimś, do kogo się powinniśmy zwrócić, pierwszą osobą i pierwszą odpowiedzią na wszystkie nasze pytania w życiu jest Pan Bóg. I Boże błogosławieństwo to nie jest coś, co my dostajemy w nagrodę. Że jeżeli będziesz wystarczająco dobrym człowiekiem, to wtedy Pan Bóg będzie ci błogosławił. Jeżeli będziesz modlił się codziennie 1,5 godziny, przestrzegał różnych rzeczy, dawał dziesięcinę albo w ogóle 20-cinę i robił tak, 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 to wtedy Pan Bóg będzie ci błogosławił, no bo nie ma wyjścia, tak? To nie jest handel. To nie tak działa. Podobnie jak zresztą w małżeństwie, to też nie tak działa, że ja zrobiłam śniadanie 4 razy, to teraz ty musisz 4 razy zrobić śniadanie. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że żyjemy w Bożej obecności albo nie. Jeżeli żyjesz blisko Boga, Bóg poniekąd przenika. Są takie piosenki, tak? Przenikasz mnie i znasz. W Biblii często się mówi o tym, że niech Bóg strzeże twojego wejścia, twojego wyjścia, twojego przyjścia. To jest mnóstwo opisów na to, żeby pokazać, że mamy być w pewnym sensie zanurzeni w Bogu, tak? Bóg nas nawet też wypełnia Duchem Świętym, tak? I teraz po prostu żyjemy w ten sposób, żyjemy w Bożej obecności, podobnie jak żyjemy w powietrzu. I teraz to, że się to wszystko dzieje w naszych organizmach, tak? Że tam zachodzą te wszystkie reakcje i dzięki temu oddychamy tak tlen, mamy ukrwione tam te wszystkie komórki i tak dalej. I tu moje palce odczuwają dobrodziejstwo mojego oddychania. Ale to nie jest nagroda, że ja to robię regularnie. To jest kwestia tego, że ja żyję w atmosferze pełnej tlenu. Tak jak tutaj mamy narysowaną panią, która nie żyje, nie siedzi w atmosferze pełnej tlenu, no nie powinna nawet próbować oddychać. I regularność tych ruchów klatki piersiowej oddychania nic jej nie pomoże, wręcz jej zaszkodzi. Chodzi o to, żebyśmy żyli życiem z Bogiem. Żebyśmy to do Niego kierowali swoje serce, do Niego kierowali swoje problemy, do Niego kierowali swoje radości, z Nim rozmawiali. Mamy znowu w Biblii, tak? Bez ustanku się módlcie. I to nie chodzi o to, żeby zostawić wszystkie rzeczy i się modlić, i inni niech mnie obsługują, bo ja się teraz modlę, tylko chodzi o to, żeby wszystko, co my robimy, robić jakby dla Boga. Że kiedy kroję, nie wiem, kapustę na bigos, to mówię, Panie Boże, dzięki Ci, proszę Cię, pomóż mi zrobić tą kapustę, te czy ten bigos, jakieś takie rzeczy. To się zaczyna znowu w codzienności, w każdej minucie naszego życia. I oczywiście, że jako ludzie nie potrafimy w ten sposób, zapominamy. To ta codzienność nas przytłacza. Dlatego w Starym Testamencie była taka instytucja budowania ołtarzy w różnych ważnych miejscach, tak? Przeszli przez Jordan, zbudowali 12 kamieni. Po co? Po to, żebyście pamiętali, żebyście opowiadali waszym dzieciom. Tu Bóg dokonał cudu. Może warto przy przeglądaniu swoich rodzinnych albumów albo myśleniu o przeszłości wyhaczyć ze swojego życia takie ołtarze. Tu Bóg sprawił, że. Tu Bóg sprawił, że. O, i tu Bóg sprawił, że to i to. I każdy z nas ma takie chwile. I w ten sposób możemy budować swoją więź z Bogiem, swoją też zależność i poczucie tej zależności. Bo jasne, że to my powinniśmy robić pewne rzeczy, ale nie w oparciu o własne siły, tak? No jeżeli ja postanowię być najdoskonalszą żoną dla mojego męża, no to już on najlepiej wie i mam nadzieję, że wam nie powie, jak mi to czasem wychodzi. Bo ja jestem człowiekiem. Jeżeli ja się oprę na drugim człowieku jako o takim, że to, wiecie, czasami się mówi, jesteś moim całym życiem, jesteś w ogóle, bez ciebie to świata nie ma. I to są miłe słowa, to nie o to chodzi, żeby ich w ogóle nie używać. Natomiast jeżeli drugi człowiek stanie się dla mnie jakby takim centrum, ośrodkiem życia, to koniec. Kto mnie jeszcze w życiu najbardziej rozczaruje, najbardziej wkurzy i najbardziej zawiedzie? Macie jakiś pomysł? No ten gość. I na odwrót będzie bardzo podobnie. Dlaczego? Dlatego, że go kocham, dlatego, że na jego zdaniu mi najbardziej zależy, ale przede wszystkim dlatego, że on jest człowiekiem. I w bycie człowiekiem jest wpisane to, że czasami mówi, nawet się mówi, tak? Chcieliśmy dobrze, ale wyszło jak zawsze. I prawda o nas jest taka, że wcale nie zawsze chcemy dobrze. No każdy z nas ma na koncie takie chwile w swoim życiu, kiedy patrzył na bezczelnego w te drugie oczy i wcale nie chciał dobrze. Tacy jesteśmy. Więc możemy się zwrócić tylko do Boga. I z tego wynika kolejna rzecz. Następna. No kliknij. Z tego wynika następna rzecz. Absolutnie podstawową rzeczą, podstawową umiejętnością małżeńską jest wspólna modlitwa.
To jest niesamowicie ważne, abyśmy się wspólnie, to jedno ciało, o którym mówiliśmy, potrzebuje też relacji z Bogiem. Nie chodzi o to, żeby zastępować moją relację i Asi relację, ale wspólne. Często ludzie nam mówią, my się modlimy przy stole z dzieciakami, fajnie. To jest wspólna relacja rodzinna z Panem Bogiem. Ale jako małżeństwo, jeżeli tego nie robicie, to będziemy zachęcać, żebyście to dzisiaj zaczęli robić. Jeżeli robicie, to róbcie to dalej. Żeby jako małżeństwo znaleźć króciutki czas. Nie chodzi nam o niesamowite rzeczy, ale żeby razem być przed Panem Bogiem, jako to jedno ciało, zacząć się modlić do Pana Boga. I to nie jest łatwe, słuchajcie. To nie jest proste. Ale niesamowicie to skutkuje, niesamowicie Bóg to błogosławi, bo jako jedno ciało zwracamy się do Pana Boga. Oczywiście znowu nie chodzi tu o magię, nie chodzi o ilość. Chodzi o to, żeby do Boga zwrócić się razem jako to jedno ciało. I co jeszcze to powoduje w normalnym życiu? Jak jest fajnie, to nam się bardzo fajnie wziąć za ręce tam na 3 minutki i pomodlić razem, podziękować Panu Bogu czy za fajny dzień, czy gdzieś tam w ciągu dnia stanąć na chwilę. Ale i jest dobrze, tak? Ale wiecie, co się dzieje w momencie, kiedy nie jest dobrze? I wiemy, że w naszym kalendarzu jest coś takiego, jak w ciągu dnia wspólna modlitwa. I zdarzały nam się takie momenty, że tak się modliliśmy.
I Panie Boże, sam widzisz, co się dzieje, pomóż nam, amen.
Zrób coś z tym, nie? zrób coś z tym. Słuchajcie, to wymusza pewne rzeczy. Jako małżeństwo i często wolimy się wcześniej już pogodzić, żeby do tej modlitwy stanąć razem i cieszyć się z tej relacji wspólnej z Panem Bogiem. Jeżeli nie modlicie się razem, zacznijcie za chwilę, jeszcze o tym będziemy mówić.
I to, co Janusz przed chwilą powiedział, to nie chodzi o zastępowanie mojej osobistej modlitwy z Panem Bogiem naszą wspólną. No bo na przykład ja się modlę chodząc, a Janusz się modli w ciszy, skupieniu i siedząc. No i co my mamy teraz zrobić?
No często też dostajemy takie właśnie.
Albo ktoś się modli głośno i dziękuję Panu Bogu za wszystko po kolei, za każdy liść w ogrodzie i za każdą po kolei wszystko i modli się o też wszystko i to mu zajmuje bardzo dużo czasu. A ta druga osoba
jest praktyczna.
Nie umie, mówi: Panie Boże, dziękuję Ci za przyrodę i to generalnie załatwia wszystko, nie? Więc tutaj chodzi o to, żeby się dogadać i żebyśmy mogli naprawdę, jeżeli nie robicie tego, to wyznaczcie sobie na sam początek 30 sekund, naprawdę nie więcej. Tak?
I to się będziecie czuli bardzo kretyńsko, bardzo niefajnie, ale diabłu na tym zależy, żebyście się tak czuli.
No bo jeżeli człowiek tego naprawdę nie robi, no to jest takie teraz, no dobra, nie, no, ani w kościele nie jesteśmy, ani ja nie mam swojego czasu z Panem Bogiem. Pobłogosław Panie Boże ten dzień, amen. No i mąż mówi dokładnie to samo.
Pobłogosław Panie Boże ten dzień, amen. Wystarczy na początek.
Ale to nas wprowadza, i oczywiście, że niekoniecznie, wiecie, no życie jest życiem, tak? Jeżeli ktoś wstaje o 5 rano, a ta druga osoba właśnie o 4 poszła spać, to znajdźcie sobie inny czas niż wspólny początek dnia. Natomiast to jest bardzo ważne, żebyśmy w każdym dniu zwrócili się razem jako jedność, jako małżeństwo do Boga. Czy na przykład idziemy na spacer, ktoś nam pisze SMS-a, hej, pomódlcie się, bo jest jakaś sprawa. No róbmy to od razu, to naprawdę nie zajmuje dużo czasu, nie? I wtedy nasze serca zaczynają się ku Bogu po prostu skłaniać. Ja mam problemy z kręgosłupem i chodzę na rehabilitację. I musiałam się wszystkiego nauczyć od początku, bo wszystko robiłam źle.
Jeżeli chodzi o chodzenie, postawy
tak,
i tak dalej.
Źle siedziałam, źle stałam, źle chodziłam, po prostu w ogóle wszystko robiłam źle. I w związku z tym groziła mi bardzo poważna operacja. I powiedziano mi, że 30 tysięcy powtórzeń tworzy nowy nawyk. 30 tysięcy powtórzeń to jest bardzo dużo. Tak, ale to jest do ogarnięcia. I można stworzyć w swoim życiu nowy nawyk. Jeżeli przyzwyczaiłeś, czy przyzwyczaiłaś się do tego, że dzień rozpoczynasz kawą, no to jest to nawyk. Nie jest to jakaś potrzeba ludzkości prawdziwa, głęboka, bo o ile napić się i zjeść tak, o tyle już niekoniecznie to musi być kawa, o tyle tak samo możesz w sobie wyrobić nawyk oddawania rzeczy Panu Bogu i można wyrobić sobie nawyk wspólnego modlenia się.
I drodzy panowie, kto jest głową rodziny? Mężczyzna jest głową rodziny i to jest tak troszeczkę, nawet nie troszeczkę, tylko bardzo w waszych rękach, aby o to zadbać, żeby w domu, panowie, to jest nasza odpowiedzialność, żeby nasz dom, to już trochę idziemy więcej, nie tylko małżeństwo, ale nasz dom był Bożym domem. W większości robią to kobiety w naszych domach. I tu traci się nasza głowa, ktoś nam ścina głowę, kto to robi, diabeł to robi. My, mężczyźni, mamy dbać o duchowość naszego domu. To jest właśnie to, co Paweł mówi w tym liście, że mamy być tak jak Chrystus dla swoich żon i dla swoich rodzin. To my sprowadzamy duchowość do naszego domu, to na naszych głowach powinno zależeć. A bardzo często to jest tak, że właśnie żony nas ciągną. Chodź, pomóc się z dziećmi, poczytaj dzieciom Biblię albo poczytaj w ogóle Biblię, a my... Kolejny odcinek serii. A to nie o tym mieliśmy mówić. Bez ustanku się módlmy. Naprawdę to jest hasło, które powinno być w naszych głowach. Tam jeszcze jest w ogóle napisane z rękami u góry. Wiadomo, że to są przenośnie. Natomiast chodzi o to, żebyśmy mieli ciągle relacje z Panem Bogiem i jako małżeństwo, żebyśmy tej relacji nie zgubili. Żebyśmy, jeżeli mamy, nie zgubili, a jeżeli nie mamy, to żeby ją powołać do życia i żeby zacząć jako to jedno ciało mieć relację z Panem Bogiem. Zadanie. Nie zostawiamy nigdy, chociaż to jest kazanie, tak? Ale z kazania zawsze powinna część praktyczna wynikać, tak? Jeżeli, to co mówiłem przed chwilą, jeżeli macie wspólny czas, to po prostu kontynuujcie i niech wam Pan Bóg błogosławi, ale jeżeli nie macie, to dzisiaj jest to, jeżeli nie macie wspólnego czasu modlitwy, zaplanujcie go. Umówcie się bardzo konkretnie razem, bo słuchajcie, każdy z nas jest inny, tak? Nie ma takich rzeczy, jak czytam książki, poradniki chrześcijańskie nawet, że wstawać o 5 rano i wtedy Bóg błogosławi, jeżeli ktoś o 5 rano czyta Biblię. Czytaliście takie poradniki? Ja czytałem. Ja to się częściej o 5 rano kładę spać niż wstaję i to jakby u mnie w ogóle nie działa. Bardzo kiedyś miałem wyrzuty sumienia z tego powodu, że no to jest nie w porządku, Panie Boże, ja chcę tak dla Ciebie, a Pan Bóg mi powiedział, chłopie, rób po swojemu, byleby to było takie uczciwe, prawdziwe i szczere. Każdy z nas jest inny, a tym bardziej, jeżeli tych dwoje innych się spotyka, to stanowią coś jeszcze niesamowicie innego i nie ma takich konkretnych rzeczy, że zróbcie to, będzie dobrze, tak? Wy musicie razem jako małżeństwo. To jest fajny czas też do tego, żeby budować znowu coś. Też dzisiaj było z Efezjan, że nasza mądrość, tak? Żeby w mądrości robić rzeczy, żeby razem znaleźć taki czas, umówić się, kiedy będziemy razem się modlić. Będzie to głupie, nie będzie, będzie wam bardzo ciężko, ale naprawdę zobaczycie, że to będzie przynosiło za chwilę takie, dla waszej relacji będzie to przynosiło owoce i będziecie coraz to bliżej Pana Boga. Z każdego dnia.
I to jest kwestia tego, że my często myślimy o tym, że to jest taki lepszy sposób na życie. To, co Pan Bóg mówi, to nie jest tak, że wiesz, no to teraz już masz nowe życie i sobie żyj tak, albo tak i żyj sobie troszkę lepiej, albo trochę gorzej. Nigdzie w Biblii takich słów nie ma. Są inne. Bóg mówi do Izraela, stawiam przed tobą życie i śmierć. Wybierz życie, żebyś żył. Bardzo proste, ale to o to chodzi. My nie wybieramy pomiędzy fajnym życiem i mniej fajnym życiem. To, co też gdzie indziej Paweł pisze, tak? My toczymy bój. I to nie jest bój z ciałem, gdzie twoim wrogiem jest twój mąż czy żona. My toczymy bój z tymi wszystkimi zwierzchnościami i tak dalej. My toczymy bój w świecie duchowym. I jako małżeństwa wierzące jesteśmy dość blisko pierwszej linii frontu. I diabeł zrobi wszystko, żebyśmy nie walczyli. I znamy historię, nie wiem, z początku wojny na przykład, nie? Jak to tam żołnierze na linii, nie pamiętam teraz jakiej, siedzieli, grali w karty, no i przegrali wojnę, nie? I my to możemy zrobić. My możemy chodzić do kościoła, my możemy się nazywać chrześcijanami, my możemy śpiewać pieśni, ale jeżeli nie będziemy walczyć, to przegramy. Bo świat, w którym żyjemy, powoduje, że my mamy bardzo słabe poczucie tego, że w ogóle jest jakaś walka. Bo jest fajnie, bo my zarabiamy pieniądze, jeździmy na wakacje, chodzimy do centrów handlowych, kupujemy różne rzeczy i zapominamy o tym, że toczymy bój, że jesteśmy na wojnie poniekąd. I warto o tym pamiętać, bo tylko wtedy możemy wygrać.
Także jeżeli nie robiliście tego, dzisiaj zaczynacie, szukajcie tego czasu. O godzinie 17:00, to co wiem z większością, mam nadzieję, się widzimy tutaj jeszcze. Będą dwie kolejne sesje, będziemy mówić właśnie o różnicach, o tym jak siebie razem rozumieć, żeby nam się łatwiej żyło, a potem o naszej seksualności będziemy mówić i jak to się dzieje po tym poślubie. I co powinno być, jak powinno być. Może to tyle, jeżeli chodzi o tą godzinę 17:00. Także tu macie zadanie do domu i ja bym chciał skończyć modlitwą. Pochylmy głowy i pomódlmy się. Drogi Ojcze, ja chcę Ci dziękować za wszystkich nas. Chcę Ci dziękować, Panie, za to, że Ty nas kiedyś powołałeś do siebie i też dajesz nam, Panie, drugą osobę bliską, czy to żonę, czy męża, Panie, i dziękuję Ci za każdego z nich, Panie. Proszę Cię, abyś błogosławił, abyś prowadził, też aby te małżeństwa były błogosławieństwem dla tego Kościoła, Panie, i dla całego miasta. Dziękuję Ci za każde z nich. Dziękuję Ci za Janusza, za Jolę, Panie, za to, że oni tutaj sprawują tak ważną rolę, Panie, że zajmują się, Panie, małżeństwami. Błogosław im i błogosław tutaj nam wszystkim. I dziękuję Ci za to, że ten Kościół zwraca uwagę na to, tą najmniejszą taką komórkę, ten najmniejszy Kościół w Kościele, Panie. Dziękuję Ci za małżeństwa, za rodziny i proszę Cię o Twoje błogosławieństwo. Amen.